Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. W Pogotowie Radiowym pomagamy naszym słuchaczom w trudnych sprawach, radzimy, podpowiadamy, ostrzegamy, a także odpowiadamy na Państwa pytanie i wspieramy. To między innymi pomoc w uzyskaniu należnego odszkodowania, załatwieniu spraw urzędowych, czy ostrzeżenia przed nieuczciwymi producentami, akwizytorami, czy też sprzedawcami. Także wspieramy potrzebujących. Efekty tej współpracy można znaleźć na stronie internetowej radio.lublin.pl w archiwum 815 33 11 11, to numer telefonu Pogotowie Radiowego, pod którym przyjmujemy od Państwa zgłoszenia. Telefon jest czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Także podejmujemy interwencje w sprawach trudnych, w których nasi słuchacze nie mogą sobie poradzić. Do programu zapraszamy również ekspertów z różnych dziedzin, którzy odpowiadają na Państwa pytania. Tak będzie i dziś, ale o tym za chwilę. Można się z nami kontaktować telefonicznie, ale także i listownie, Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, albo mailowo pogotowie@radio.lublin.pl. A o czym powiemy dziś w programie? Między innymi będziemy przypominać o obowiązkach administratorów budynków i właścicieli posesji podczas zimy oraz o obowiązkach kierowców, ale także powiemy o pomocy osobom bezdomnym, bo kiedy temperatura spada poniżej zera, ich zdrowie i życie jest szczególnie zagrożone. Powiemy też, czego nie można spalać w domowych piecach i co zrobić, by uniknąć mandatu. Będzie też o działaniach ekopatrolu w Lublinie, który kontroluje i sprawdza piece, by do atmosfery nie dostały się niepożądane substancje. A w drugiej części programu będziemy zachęcali do kupowania produktów z logo Produkt Polski. Wówczas nie tylko będziemy wspierać naszych producentów żywności, ale także całą polską gospodarkę. I tradycyjnie około 12.50 wysłuchamy poradnika w języku ukraińskim. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin do godziny 13.00. Zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Dziś w Pogotowiu Radiowym będziemy przypominać o obowiązkach administratorów budynków i właścicieli posesji podczas zimy, bo taką właśnie śnieżną aurę zimy już mamy. A dziś naszym gościem jest rzecznik prasowy i naczelnik ekopatrolu Straży Miejskiej w Lublinie, Robert Gogola. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
Tematów wiele, ale zaczniemy od odśnieżania. Właśnie, jakie tu są obowiązki? O czym warto przypomnieć, o czym warto pamiętać?
No, mieliśmy bardzo silny opad soboty na niedzielę, w niedzielę, a co za tym idzie i problemy z poruszaniem się po chodnikach wynikające z ilości śniegu, ale też już i zmarzniętego śniegu właśnie w wyniku tych niskich temperatur. Ja przypomnę, że obowiązkiem właściciela, zarządcy, administratora posesji jest uprzątnięcie śniegu i lodu z chodnika w taki sposób, aby to przejście chodnikiem odbywało się bezpiecznie. W przypadku, jeżeli samo usunięcie nie spowoduje usunięcia śliskości, należy również taki chodnik posypać, aby nie stwarzał zagrożenia dla osób poruszającym się tym chodnikiem. Dodatkowo ważną rzeczą, o której musimy pamiętać, jest fakt, żeby właściwie ten śnieg składować, a mianowicie w żadnym wypadku nie możemy rzucać tego śniegu na jezdnię, tak aby stwarzać zagrożenie dla jadących samochodów. Mamy obowiązek pryzmować ten śnieg na krawędzi chodnika bezpośrednio w bliskości drogi.
Nie na ulicę, nie na drogę. Także trzeba pamiętać o odśnieżaniu dachów, bo tam też się zbiera śnieg, a jak pokazuje nam historia, wielokrotnie dochodziło do takich sytuacji, do tragedii.
I to jest kolejna sprawa, która jest bardzo istotna, szczególnie w takich warunkach, jakie obecnie mamy, w takich warunkach już można powiedzieć zimowych, a mianowicie osoba odpowiedzialna za utrzymanie porządku na terenie posesji ma również obowiązek usuwania nawisów śnieżnych z dachu budynku, jak również sopli lodowych. I teraz w przypadku, jeżeli osoba nie zastosuje się do zaleceń strażników, którzy podejmą interwencję w takiej sprawie, wówczas będziemy kierowali pismo do nadzoru budowlanego, który już może przymusić w formie kary do usunięcia i realizacji usunięcia śniegu i lodu z dachu budynków. Staramy się w pierwszej kolejności kontaktować z osobami odpowiedzialnymi za budynki, na których znajdują się napisy, sople lodowe. Jeżeli nie mamy możliwości nawiązania kontaktu z takim właścicielem budynku bądź osobą odpowiedzialną za utrzymanie porządku na terenie tego budynku, otaśmowujemy taki teren, taką taśmą ostrzegawczą, tak aby osoby idące chodnikiem miały świadomość tego, że jest to miejsce niebezpieczne, jest to miejsce wyłączone z ruchu pieszych. W tym czasie staramy się nawiązać kontakt i spowodować, aby śnieg i lód z dachu budynku został usunięty.
I mówimy to o dachach wszelkich budynków, także gospodarskich, bo pod tym ciężarem cały czas może ten śnieg, ten dach się zawalić.
Zdecydowanie tak. Ten okres zimowy, szczególnie tak intensywne opady śniegu, jak mieliśmy na terenie naszego miasta, bo dzisiaj był nawet podany komunikat, że w województwie lubelskim opad śniegu był największy w całej Polsce, powodują, że ten śnieg gromadzi się na dachach budynku. Teraz w wyniku tych niskich temperatur, które mamy, on na pewno będzie coraz bardziej zmrożony i usunięcie się takiego śniegu z dachu budynku może być bardzo niebezpieczne dla osób przechodzących chodnikiem.
Śnieg to jedno, a mróz to drugie. Dzisiaj minus 18 było w niektórych miejscach w naszym regionie. Przed nami kolejne również zimne noce, a jak mróz to duże zagrożenie dla osób bezdomnych i o tym już powiemy po przerwie.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie naszym gościem jest rzecznik prasowy i naczelnik ekopatrolu Straży Miejskiej w Lublinie, Robert Gogola. Rozmawiamy o tym, o czym musimy w zimie pamiętać. Przed przerwą mówiliśmy o odśnieżaniu chodników, bo to obowiązek administratorów budynku, właścicieli posesji. Mówiliśmy o usuwaniu także zalegającego śniegu z dachów, ale zima to nie tylko ta, która przyszła do nas szczególnie, to nie tylko śnieg, ale także niskie temperatury ujemne. Dzisiaj przypominam, minus 18 w niektórych miejscach lokalnie było, a to jest ogromne zagrożenie dla osób bezdomnych. I tutaj także Straż Miejska zajmuje się kontrolowaniem, sprawdzaniem, tak żeby uratować niejedną osobę bezdomną. Jak to wygląda?
No przede wszystkim chciałbym zaapelować do wszystkich Państwa o to, aby szczególnie w tym takim trudnym zimowym okresie, kiedy temperatury spadają poniżej zera, nie być obojętnym na los osób bezdomnych, które przebywają w miejscach nieogrzewanych. Mówimy tu o opuszczonych budynkach, czyli tak zwanych pustostanach, mówimy o altanach śmietnikowych, mówimy o sypach i innych miejscach, altankach nieogrzewanych, których przebywanie może grozić utratą zdrowia, a nawet życia. Dlatego apelujemy do wszystkich Państwa o to, aby w przypadku, jeżeli zauważymy osobę bezdomną, w takich miejscach nieogrzewanych o kontakt ze Strażą Miejską pod całodobowym numerem telefonu 986, bo dzięki takiej szybkiej reakcji jesteśmy uratować stanie czyjeś zdrowia, nawet życie. Tym bardziej, że w latach poprzednich wiele było takich przypadków, gdzie szybkie interwencje, na czas interwencje, często w godzinach nocnych, powodowały to, że osoby te nie były zagrożone utratą zdrowia i życia.
Często takie osoby nie chcą korzystać z noclegowni.
W zdecydowanym przypadku tak. My mamy w tej chwili 61 punktów takich wyznaczonych, gdzie przebywają, bywają osoby bezdomne, które regularnie kontrolujemy w różnych godzinach. Ja przypomnę tylko, że nie możemy nikogo, żadnej osoby bezdomnej zmusić na siłę do tego, aby skorzystała z pomocy zarówno Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, z którym na co dzień współpracujemy, z którym na co dzień przekazujemy sobie informacje i prowadzimy kontrolę w miejscach przebywania osób bezdomnych, czy innych organizacji, stowarzyszeń, które włączają się do pomocy osobom bezdomnych. Możemy zachęcać, namawiać, możemy informować, gdzie te osoby bezdomne mogą uzyskać pomoc, natomiast nie możemy spowodować tego, że na siłę zabierzemy taką osobę do schroniska, do noclegowni, do ogrzewalni. Co się dzieje w takich sytuacjach? Bardzo rzadko osoby decydują się na udzielenie im pomocy, twierdząc i uzasadniając to tym, że doskonale sobie dają radę same. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę miejsca, w jakich przebywają, czyli tutaj mówimy w szczególności o tym, że nie są to miejsca ogrzewane i szczególnie, tak jak wspomniała pani redaktor, te temperatury już oscylują wokół kilkunastu, a nawet do 20 stopni poniżej zera, więc bardzo niebezpiecznym jest przebywanie w takich miejscach. Takie miejsca są przez nas wielokrotnie monitorowane, kontrolowane, szczególnie w godzinach nocnych, kiedy te temperatury są najniższe. Sprawdzamy, czy te osoby, nic im się nie dzieje, nie potrzebują opieki medycznej, czy nie potrzebują tak zwanej nagłej pomocy, właśnie z uwagi na przykład na odmrożenie, czy wychłodzenie organizmu.
Gdzie wtedy dzwonimy? Do Straży Miejskiej?
Dzwonimy do Straży Miejskiej w takiej sytuacji po całodobowy, bezpłatny numer telefonu 986. Dlatego też apelujemy do wszystkich Państwa o to, aby nie być obojętnym na los osób bezdomnych.
Musimy być także czujni, nie możemy być obojętni. Dla każdej osoby, która gdzieś na ławce w parku czy na przystanku akurat przysnęła, czy zrobiło się w jakkolwiek inny sposób niezdolna do funkcjonowania. Nie bądźmy obojętni, zawsze zawiadamiamy służby, nawet jeżeli ktoś z bezdomnych nie będzie chciał, to są specjalne osoby, które potrafią przekonać, tak, że to zagrożenie istnieje. Inna kwestia to także jest ogrzewanie naszych domów. Tutaj jest ekopatrol w Lublinie, który właśnie dba o to, żeby do atmosfery nie dostawały się niepożądane substancje, kiedy ogrzewamy nasze domy. Jak wygląda taka kontrola ekopatrolu?
No przede wszystkim funkcjonariusze ekopatrole posiadają upoważnienia uprawniające do tego, aby przeprowadzić bezpośrednią kontrolę, czyli tą najskuteczniejszą, co konkretnie spalane jest w piecu przydomowym czy firmowym. Wchodzą na teren posesji, sprawdzają, co jest spalane w komorze pieca i dodam tylko, że dozwolonymi materiałami, którymi możemy i paliwami, którymi możemy palić w piecu, mówimy tutaj o paliwach stałych, jest węgiel, pochodne węgla, wszelkiego rodzaju brykiety, ale też drewno. Co ważne, to drewno nie może mieć wilgotność powyżej 20% z uwagi na to, że później emituje do środowiska bardzo dużo zanieczyszczeń, a generalnie jej sprawność kaloryczna jest zdecydowanie niższa. I sprawdzamy przede wszystkim, czy w piecach nie są spalane odpady.
Jakie są te przewinienia, jakie są grzechy, co zdarzyło się w takim piecu znaleźć?
No, przede wszystkim w poprzednich latach rzeczywiście zdarzało się znajdować różne rzeczy, które nigdy nie powinny się w piecu znaleźć. Może zacznę od podkładów kolejowych. Pewnie wszyscy Państwo macie świadomość tego, jak bardzo nasycone i nasączone chemikaliami są te podkłady kolejowe. Oczywiście one pięknie wyglądają, belka drewniana, tylko że musimy mieć świadomość, że w wyniku termicznego przetwarzania takiego drewna nasączonego preparatami chemicznymi po to, żeby było odporność na temperatury, słońce, wszelkiego typu insekty, które chciałyby ewentualnie dobrać się do tego drewna. A więc w wyniku przetwarzania termicznego niestety powodujemy to, że trujemy siebie, swoje rodziny, wszystkich bliskich w okolicy, bo przypominam, że to zanieczyszczenie, ono rozprzestrzenia się po terenie dzielnicy, miasta, a co za tym idzie, zatruwamy mieszkańców naszego miasta. Zdarzały nam się też elementy plastikowe, damska torebka, części garderoby, ubrania. Takie rzeczy się zdarzały w poprzednich latach. Dosyć regularnie zdarzało nam się również spotkać się z sytuacjami, kiedy był spalany, przepracowany olej silnikowy, który też oczywiście nigdy do pieca trafić nie powinien. Natomiast to, co widzimy i zauważamy podczas naszych kontroli w ostatnich latach, że zdecydowanie zmieniło się nastawienie, jeżeli chodzi o to, co wrzucamy do pieca. I o ile oczywiście nadal stwierdzamy wykroczenia i średniorocznie po kilkadziesiąt wykroczeń związanych ze spalaniem w piecach odpadów, niemniej jednak w 95% kontroli, podczas których stwierdzamy spalanie odpadów, mamy do czynienia z płytą klejoną, czyli z tak zwaną płytą meblową. Oczywiście jej spalanie również powoduje zanieczyszczenie środowiska i również musimy się liczyć z tym, że wyrzucając do pieca tego typu odpady, zatruwamy siebie, swoich najbliższych i mieszkańców naszego miasta.
Co jest charakterystyczne, jakbyśmy zobaczyli, że jak możemy to stwierdzić, że ktoś niewłaściwe surowce używa do spalania?
Często ze zgłoszeń, które wpływają do Straży Miejskiej, mieszkańcy wskazują ciemny, brunatny dym, bardzo nieprzyjemny zapach. Tylko, że to też może być mylące. Wyjaśnię dlaczego. Dlatego, że wszystko zależy tak naprawdę od jakości pieca, zależy od jakości paliwa, które do tego pieca wrzucamy. I dla przykładu, kiedy mówimy o węglu, węgiel może mieć więcej siarki w sobie bądź mniej siarki. I teraz, w momencie, kiedy zastosujemy tą taką kiedyś używaną technikę palenia, mamy gwarancję, że dopóki ten piec nie osiągnie właściwej temperatury, mówimy o technice takiej, kiedy najpierw rozpalamy i dopiero zasypujemy na przykład węglem, czyli ten piec musi osiągnąć właściwą temperaturę. Zanim tej temperatury nie osiągnie, to mając na przykład starego typu piec, słabej jakości paliwo, przez kilkanaście do kilkudziesięciu minut będziemy widzieli często brunatny, o bardzo nieprzyjemnym zapachu dym, który może rzeczywiście wskazywać na to, że w takim budynku, w takim mieszkaniu spalane są odpady. Po kilkunastu, kilkudziesięciu minutach okazuje się, że tego dymu już nie ma. Ten zapach również już można powiedzieć, że w znacznym stopniu się ograniczył, a to wynika właśnie z faktu tego, że węgiel jako paliwo potrzebuje właściwej temperatury, aby skutecznie spalić to paliwo. A co za tym idzie, dopóki ten piec nie osiągnie właściwej temperatury, dopóty niestety będziemy mieli taki stan, który opisywałem. Dlatego my podczas naszej każdej kontroli, wizytacji zostawiamy ulotki z takim graficznym wskazaniem, w jaki sposób palić czysto, ale i ekonomicznie. Bo dzięki tej odwróconej metodzie, że najpierw zasypujemy komorę pieca paliwem, dopiero na górze rozpalamy, powodujemy taki efekt, że te wszystkie zanieczyszczenia, ten cały pył w dużej części spala się właśnie w tym żarze, który jest na górze. Dzięki temu emitujemy mniej zanieczyszczeń do środowiska, dzięki temu można powiedzieć, że w całości likwidujemy problem tego ciemnego, brunatnego dymu, który może świadczyć o tym, że w piecu spalane są odpady, ale jeszcze kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, czyli ta ekonomia, bo musimy mieć świadomość, że wraz z tym czarnym dymem, z tym okresem, kiedy ten piec musi złapać właściwą temperaturę, tracimy też bardzo dużo energii, którą moglibyśmy ogrzewać pomieszczenia, czy w miejscu, gdzie pracujemy, czy w miejscu, w którym mieszkamy. I teraz dzięki tej odwróconej metodzie na pewno to spalanie będzie efektywniejsze, a co za tym idzie, te straty energii cieplnej będą zdecydowanie niższe. No i dzięki temu przede wszystkim środowisko będzie mniej, w mniejszym stopniu zanieczyszczone.
Warto podpytać fachowców, ekspertów w danej dziedzinie. Mogą Państwo teraz zadzwonić i podpytać naszego gościa o te właśnie sprawy. Rzecznik prasowy Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola, a także naczelnik Ekopatrolu. Do Państwa dyspozycji do godziny 13 pod numerami telefonów. Przypominam 801 50 10 22 i drugi numer 743 7383 kierunkowy do Lublina 81. Dziękuję za rozmowę. Zapraszam do telefonów.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
Pogotowie radiowe.
Teraz będziemy Państwa zachęcać do kupowania produktów z logo Produkt Polski. Kupuj świadomie produkt polski. Twój wybór ma ogromne znaczenie. To akcja Ministerstwa Rolnictwa i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i właśnie ma na celu wspieranie producentów polskiej żywności i zachęcanie konsumentów, czyli nas wszystkich, do wybierania lokalnych produktów wyprodukowanych z polskich surowców. Mówi zastępca dyrektora Lubelskiego Oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Marek Wojciechowski.
Produkt polski myślę, że teraz jest taki najbardziej rozpoznawalny przez konsumentów, przynajmniej tak wynika z naszych różnych analiz, bo jest to produkt, który jest oznaczony po prostu polską flagą i właśnie podpisem Produkt Polski. I co to oznacza? No taki produkt przede wszystkim jest w 100% wytworzony, ale też i przetworzony na terenie naszego kraju i w 100% z polskich składników, chyba że danego składnika, przyprawy czy jakiejś bakalii po prostu w Polsce nie ma, to może zawierać do 25% swojej masy takich składników spoza naszego kraju, ale co do zasady są to produkty wytworzone, czyli wyhodowane, zebrane, czy też zerwane w typu jabłka, tak, na terenie naszego kraju, co oznacza, że no po prostu konsument wie, że ten produkt jest nasz, że nie podróżował dziesiątki czy też setki kilometrów z innych krajów unijnych, czy też spoza Unii Europejskiej i że na pewno no, jest produktem co do zasady, tak, zdrowym i może nie ekologicznym od razu, no bo to są dwie różne rzeczy, ale na pewno wysokiej jakości, bo polskie rolnictwo rzeczywiście jest jeszcze tym rolnictwem, które w tym takim sensie jakościowym w tym pozytywnie odbiega od innych krajów Unii Europejskiej. I co to też oznacza dla polskiej gospodarki? No to ekonomiści wyliczyli, że gdybyśmy się przestawili tylko o 1% w kierunku kupowania polskich produktów, to rocznie do polskiej gospodarki z tego tytułu wpływałoby 6,6 miliarda złotych, a jeżeli kupujemy produkt polski od polskiego rolnika, producenta, to z każdej wydanej złotówki z powrotem do polskiej gospodarki wraca aż 79 groszy, a dla odmiany, gdy kupimy produkt wytworzony za granicą, z zagranicznych składników, to tylko 25 groszy ze złotówki wraca do polskiej gospodarki. No to jest niezwykle istotna sprawa, bo przecież te pieniądze pracują dla nas, dla Polaków. Z tych pieniędzy powstają nowe drogi, szkoły, przedszkola i różne inwestycje, więc też właśnie ten patriotyzm konsumencki możemy w tym przypadku właśnie w ten sposób wyrażać poprzez kupowanie polskich produktów, bo to jest zarówno ważne dla tych, którzy wytwarzają, czyli dla polskich rolników, to są miejsca pracy, to jest ich poprawa bytu ekonomicznego, ale również jest to niezwykle istotne dla polskiej gospodarki, o czym przed chwilą powiedziałem.
Szczegóły na stronach Ministerstwa Rolnictwa oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. A przypominam o jarmarku świątecznym Polska Smakuje. To świąteczna oferta lubelskich produktów rolnych i żywnościowych i początek cyklu spotkań z lokalną tradycją. To w centralnej części pasażu, Centrum Handlowego przy Spółdzielczości Pracy 86. W sobotę i w niedzielę, a najbliższa niedziela to jest handlowa, stanie miasteczko Polska Smakuje, gdzie będzie można kupić właśnie produkty wprost od lubelskich producentów zdrowej żywności, a także ręcznie robione ozdoby. W Radiu Lublin trwa pogotowie radiowe, a teraz Anna Kowalowa i poradnik w języku ukraińskim.
Посібник для біженців з України.
Перше, що ви маєте зробити, знаходячись в Польщі, це отримати номер PESEL. Це ідентифікаційний номер для кожного мешканця, який надається як дорослим, так і дітям. PESEL необхідний у всіх сферах соціального життя, починаючи від обслуговування в банку і закінчуючи викликом швидкої. Отримати PESEL в Любліні можна за адресою Замбожицька, 88, з понеділка по п'ятницю. Окрім PESEL-а, ви маєте завантажити Дія.pl, яка є електронним документом, який підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули, втікаючи від війни. Цей додаток дозволяє вам подорожувати в межах Європейського Союзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС. Доступ до довіреного профілю можна отримати при поданні заявки на номер PESEL. Якщо ви не зробили цього одразу, можете ще раз прийти в той же самий пункт та подати заявку на отримання довіреного профілю. Більше інформації можна дізнатись на go.pl в закладці «Сайт для громадян України». Не поспішайте відмовлятись від роботи в селах або маленьких містах. Умови роботи будуть не гірше, ніж у великих містах, а адаптація до навколишнього середовища буде краща. Українці, які приїхали до Польщі, можуть відкрити свій бізнес. Ви можете вести свою діяльність на тих самих умовах, що й громадяни Польщі. Для цього вам необхідно мати перш за все номер PESEL. Більше інформації можна знайти на go.pl в закладці «Сайт для громадян України».
Пам'ятай.
Громадяни України з інвалідністю та їх опікуни, які проживають в місті Люблін, можуть скористатись допомогою інформаційного центру для людей з інвалідністю. Там вам допоможуть і нададуть всю важливу інформацію. Центр знаходиться за адресою Томаша Зана, 38, кабінет 014А. Працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 16 години. Вам нададуть більше інформації за номером 81 466 3083. Українці, які перебувають в Польщі, можуть оформити ID-картку, закордонний паспорт громадянина України, а також обміняти або продовжити свої українські права. Перелік документів є стандартним, як і в тих паспортних сервісах, які знаходяться на території України. Обслуговування відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сторінці warszawa.passport.org.ua. Адреса центру – Єрусалимські алеї, 179, в Варшаві. Гуманітарну допомогу у вигляді їжі та засобів особистої гігієни можна отримати за адресою алея Юзефа Півсуцкєго, 22, з понеділка по п'ятницю від 9 до 15 години. Більшу інформацію щодо гуманітарної допомоги можна отримати за номером 81 466 69 96. Цю інформацію зібрала Анна Ковальова, Польський радіо Люблін.
Більше інформації на radio.lublin.pl. Пропозиції роботи для біженців українською мовою на сайті radio.lublin.pl під синьо-жовтим банером.